Siostry i bracia, te rekolekcje, które będziemy wspólnie przeżywać, zatytułowane są Mężowie i żony, Ojcowie i matki, czy też inaczej Ojcowie, mężowie i ojcowie, żony i matki. I będą tak naprawdę o małżeństwie i wzajemnych relacjach. Chciałbym poprzez to słowo, które będziemy wspólnie rozważać, pokazać wam, sobie też uświadomić, jak wielką moc złożył Bóg w dłonie człowieka, który zgodził się zawrzeć związek małżeński. Sakrament małżeństwa jest ogromną tajemnicą i ludzki umysł nie jest w stanie tej tajemnicy zgłębić, jeśli Bóg jej nie chciałby objawić. To dzięki Bogu możemy wejść w tę tajemnicę i uświadomić sobie, jak niezwykła to łaska. Szczęśliwi są ci, którzy weszli w związek małżeński poprzez sakrament małżeństwa. Jest to ogromna łaska, ogromne szczęście, niezależnie od tego, jak toczy się życie. Dlatego, że w małżeństwie, jak w każdym sakramencie, jest obecny sam Jezus. Mamy ogromny szacunek do Najświętszego Sakramentu. Czcimy Najświętszy Sakrament, padamy na kolana, adorujemy, ze czcią przyjmujemy, bo wierzymy, że pod postacią chleba jest obecny żywy Jezus. Ale w sakramencie małżeństwa pod postacią męża i żony jest również obecny żywy Jezus. Tak jak i w sakramencie kapłaństwa, pod postacią kapłana jest obecny żywy Jezus. On naprawdę, naprawdę jest obecny w sakramentach. Dlatego sakramenty są zawsze skuteczne, nawet jeśli człowiek upada, doświadcza grzechu, zawala, bo nie dostatecznie sobie uświadamia, czym jest sakrament, to on zawsze jest skuteczny. Jezus działa w sakramencie niezależnie od naszej wiary. Moc sakramentu jest ogromna, dlatego że działa w nim Bóg. Dlatego ten sakrament małżeństwa jest niezwykłą łaską. Zresztą jak wszystko, co otrzymujemy od Boga, jest łaską. Ale warto dziękować Bogu za ten sakrament. Bo on objawia nam miłość Boga. W relacji dwojga osób, mężczyzny i kobiety, męża i żony, objawia się miłość Boga, o której dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że jest ona czymś niezwykłym. Miłość, która nigdy nie zawodzi, nie ustaje i która jest bardzo cicha, pokorna, ale ma moc, wobec której bezradne są wszelkie zakusy diabła. Wobec miłości diabeł jest bezsilny. Nie ma takiej siły, aby zniszczyć miłość. dlatego że jej źródłem jest sam Bóg. Będziemy mówić o tych relacjach małżeńskich, o roli męża, żony, ojca, matki, by sobie uświadomić, że w tym planie Bożym jest to coś niezwykłego. Bóg w grzeszne dłonie człowieka składa potężną moc, która często jest nieuświadomiona, dlatego wiele małżeństw upada, rozpada się, bo nie mają świadomości, jaką mocą zostały obdarzone, jaką władzę mają od Boga. Matka Boża w Medjugorje, kiedy rozpoczynały się objawienia, powiedziała, że atak złego ducha pójdzie jakby w trzech kierunkach: na rodzinę, na młodzież i na pokój. I to, co się dzieje w rodzinach, jest dokładnie potwierdzeniem słów, jakie na początku objawień powiedziała Maryja. Są niszczone rodziny, ale rodzina nie byłaby zniszczona, gdyby była oparta na solidnym fundamencie, którym są małżonkowie. Dlatego kryzys rodziny, jeśli mówimy o kryzysie rodziny, to dlatego, że jest kryzys małżeństwa. A kryzys małżeństwa jest dlatego, że brakło wiary, brakło miłości. Wczoraj, jeśli ktoś był na Eucharystii, mówiłem, że modlitwa to spotkanie, a w spotkaniu chodzi o tkanie relacji. Dlatego możemy powiedzieć, że małżeństwo jest tkaniem relacji. Nie narzeczeństwo, ale małżeństwo. Dopiero w małżeństwie tkamy relacje i nici, które używamy, są różnego koloru. Są takie, które są przyjemne, ładne, ale są i takie, które są nieprzyjemne, nie są ładne. Bo wiemy, że życie nie składa się tylko z samych szczęśliwych momentów, ale niesie ze sobą wiele problemów, trudnych sytuacji, bólu, cierpienia. Dlatego te nici są też zabarwione krwią, porażką, grzechem, ale to tkanie relacji, jeśli nieustannie się odbywa, daje możliwość powstania czegoś niezwykłego, pięknego obrazu miłości, w który wchodzi obecność Boga i Jego wola. Kiedy dwoje młodych ludzi staje przed ołtarzem, aby sobie ślubować miłość, wierność i uczciwość małżeńską, zwróćcie uwagę, może też i pamiętacie, sięgając pamięcią wstecz, ich wzrok, ich twarze, ich serca nie są skierowane na siebie, ale na ołtarz, na tabernakulum, na krzyż, który jest przy ołtarzu. Przez całą ceremonię ślubną oni patrzą na ołtarz, czyli na Chrystusa. W obecności, w osobie kapłana jest obecny Chrystus. Jezus powiedział, że do siostry Faustyny, że kiedy widzisz kapłana przy ołtarzu, w konfesjonale, czy kiedy cię błogosławi, pamiętaj, że to ja jestem. A zatem, kiedy dwoje ludzi przychodzi do świątyni, aby w obecności Kościoła Chrystusa zawrzeć święty związek małżeński, nie patrzą na siebie. Nie jest to przypadek. Nie jest to tylko wymóg jakiegoś rytuału ślubnego, ale w tym kryje się głęboka głębia, dlatego że będą sobie ślubować miłość, wierność i uczciwość małżeńską, ale wzorem miłości, wzorem uczciwości, wzorem wierności jest Chrystus. On jest źródłem tego, czego młodzi sobie ślubują. Na Niego skierowane są zatem oczy, serca, pragnienia, bo tylko On może zapewnić, że to tkanie relacji w różnych sytuacjach życiowych będzie rzeczywiście oparte na miłości, na wierności, na uczciwości, na wzajemnym poświęcaniu się dla siebie. Jedyny moment, kiedy patrzą na siebie, to kiedy wypowiadają przysięgę ślubną, kiedy ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, ale przed tym ślubowaniem patrzą na Chrystusa i po ślubowaniu patrzą na Chrystusa. To znaczy oczekują, że udzieli im łaski, że pozostaną wierni temu, co ślubują. I kiedy patrzymy na małżeństwa, kiedy przyglądamy się małżeństwu, to przyglądamy się tak naprawdę relacji, jaka istnieje między dwiema osobami, które są od siebie totalnie różne, bo każda z tych osób jest inna. Inny jest mężczyzna, inną ma osobowość, psychikę, charakter, z innej pochodzi rodziny, a rodzina często jest obarczona, czy nawet obciążona różnymi chorobami, problemami, złem. Więc ten młody człowiek, mężczyzna, którego kobieta poślubia, nie jest ideałem, ale godzę się na takiego, bo innego nie ma. Nie ma idealnego, nie ma wymarzonego. Jest żywy człowiek, którego serce jest już poranione, obarczone wieloma grzechami, doświadczone. Młody człowiek, który ma za sobą jakiś okres życia, w którym popełnił wiele błędów, którego wiara nie jest taka, jaka powinna być w tym momencie, kiedy stoi przed ołtarzem, którego korzenie sięgają często wiele pokoleń wstecz, obarczone niewiernością, zdradą, grzechem. Ale młoda dziewczyna, która patrzy na przyszłego męża i ślubuje mu swoją miłość, wierność i uczciwą małżeńską, nie widzi tego i nie musi widzieć, ale powinna widzieć Chrystusa, który umiłował aż do śmierci, aż do bólu, aż do cierpienia. To Jezus jest wzorem, że związek z człowiekiem, jaki by on nie był, czy to będzie małżeński, czy przyjacielski, czy sąsiedzki, czy rodzinny, obarczony jest grzechem, dlatego musi być ofiara. Dlatego trzeba zgodzić się na ofiarę. I być może nieświadomie, ale ślubując miłość, wierność i uczciwą małżeńską, ta młoda dziewczyna, świadomie czy nieświadomie, godzi się na taką ofiarę. Godzi się na śmierć. I odwrotnie, młody mężczyzna, wpatrzony w swoją przyszłą żonę, tak samo godzi się na śmierć, bo ona też jest obarczona. Nie jest to może łatwe, ale właśnie związek małżeński to relacja dwóch osób niedoskonałych, grzesznych i poranionych, którzy w oparciu o przykład Jezusa będą starać się tworzyć związek małżeński oparty na miłości i na wzajemnym szacunku. I Słowo Boże mówi nam, że mężczyzna powinien kochać swoją żonę. Mąż powinien kochać swoją żonę. Będziemy do tego wracać, że ona oczekuje miłości i nic nie zwalnia mężczyzny od dawania tej miłości, która nie jest uczuciem. Miłość to nie uczucie, choć w miłości uczucie się pojawia, ale nie jest to uczucie. I każdy mężczyzna, który zaniedbuje swój obowiązek, czyli obowiązek miłości wobec żony, grzeszy. W Księdze Malachiasza, w rozdziale drugim, w wersecie 14, jest powiedziane tak. To słowo Bóg kieruje do mężczyzn. Wy się pytacie, dlaczego to tak? Dlatego, że Pan był świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodości, którą przeniewierczo opuściłeś. Ona była twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. Wiele modlitw, jakie mężowie zanoszą do Boga, mogą być niewysłuchane, jeśli nie ma miłości. Jeśli opuszcza się żonę, to znaczy, nie chodzi tu tylko o porzucenie swojej żony i pójście do innej, bo porzucamy człowieka, kiedy przestajemy go kochać. Jeśli nie ma miłości, to w sercu pojawia się nienawiść, która ma jakby dwa końce, tak jak każdy kij. Z jednej strony jest ta nienawiść czynna i ona może rzadko pojawia się w sercach mężczyzn, którzy żyją w związku małżeńskim, chociaż może się pojawia. Ale najczęściej pojawia się ta bierna, która przybiera taką formę na przykład cichych dni. Nie odzywam się do ciebie, nie chcę cię widzieć. To jest brak miłości. Nie widzę ciebie, nie zauważam ciebie. To znaczy nie widzę, jaką masz potrzebę. Nie widzę, jak wyglądasz. Nie chcę cię widzieć, nie chcę z tobą rozmawiać, nie chce mi się. To jest właśnie to. Porzuca się swoją żonę, traci się miłość. Staje się człowiek niewierny, bo miłość jest wierna. Miłość wszystkiemu wierzy. Święty Paweł pisze w liście do Rzymian, że wiara działa przez miłość, że ten ma wiarę, że ten kocha, ten ma wiarę, kto kocha. Wiarę możemy dostrzec w miłości, jaką mamy względem drugiego człowieka. Jeśli zatem nie chcę cię widzieć, nie chcę do ciebie mówić, nie chcę zauważyć, jak wyglądasz, jak się czujesz, to znaczy, że nie mam wiary. Bo trzeba mieć wiarę, żeby widzieć. Jest coś przedziwnego, kiedy patrzymy na Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Ale warto sobie uświadomić, że wiele osób zatrzymuje się na patrzeniu. Oni tylko patrzą, ale nie widzą. To znaczy, nie dostrzegają tego, czego Bóg od nich oczekuje, nie widzą tego. Zatrzymują się tylko na patrzeniu, tak jakby myśleli, że to wystarczy, a nie wystarczy, bo patrzenie jest po to, aby widzieć, żeby zobaczyć, czego Bóg pragnie, jakie jest pragnienie Jego serca, jaka jest Jego miłość do mnie i do drugiego człowieka, czego On tak naprawdę ode mnie oczekuje. Patrzeć, by widzieć, to znaczy, by się uczyć, jak żyć, jak kochać, jak uszczęśliwiać tych, które Bóg stawia na mojej drodze, a szczególnie jak to czynić z moim współmałżonkiem. Tak samo jak się słucha, ale się nie słyszy. Wiele osób słucha Słowa Bożego, ale nie słyszy, to znaczy wraca do domu i żyje całkiem innym życiem. Co innego słuchali, a co innego robią. Słuchanie słowa zobowiązuje do słyszenia. Chodzi o to, aby ono wciąż brzmiało w moim sercu, kiedy wracam do domu, kiedy staję przed współmałżonkiem, kiedy zajmuję się dziećmi, kiedy pracuję. Chodzi o to, by to słowo nie dawało mi spokoju i nie pozwoliło zbłądzić, odwrócić się, zaprzeczyć temu, kim jestem. I właśnie te relacje małżeńskie, one muszą być oparte na miłości i na wzajemnym szacunku. Stąd, kiedy kobieta potrzebuje miłości, mężczyzna od kobiety potrzebuje szacunku. Każdy mężczyzna, szczególnie w relacji małżeńskiej, potrzebuje szacunku, potrzebuje czci. Będziemy o tym mówić właśnie w tej drugiej konferencji więcej, aby pokazać na przykładzie Chrystusa i Kościoła, bo ten obraz Chrystusa i Kościoła jest dobrym przykładem relacji małżeńskiej między mężczyzną a kobietą. Ta miłość Boga, która objawia się właśnie w Chrystusie, ona spływa na małżonków, kiedy stoją przed ołtarzem, rozpoczynając wspólną drogę. I zwróćcie uwagę, że po ślubie, czyli kiedy sobie ślubowali przed ołtarzem i wychodzą ze świątyni, aby razem ze sobą żyć, odchodzą w taką przestrzeń, która jest naznaczona słowami, aby czynić to samo, co Chrystus uczynił w czasie mszy świętej, w której uczestniczyli. Małżonkowie odchodzą z przedoblicza Bożego z takim nakazem: idźcie i czyńcie wzajemnie miłość na wzór Chrystusa, który to uczynił, kiedy podjął mękę i śmierć na krzyżu. Naśladujcie Go w tej Jego miłości. To jest nakaz. Żona ma naśladować Jezusa i mąż ma naśladować Jezusa w umieraniu dla siebie nawzajem. Tak jak Chrystus umarł dla nas, tak mąż umiera dla żony, a żona umiera dla męża. Zatem moglibyśmy powiedzieć, że sakrament małżeństwa jest śmiercią i jest zmartwychwstaniem do całkiem innego życia. To, co do tej pory było, minęło. Odtąd prowadzę nowe życie dla Niego, dla niej. I trzeba nam w takim życiu wiary, która działa przez miłość. I trzeba nam mocy Ducha Świętego, bo sakrament małżeństwa to ogromna tajemnica, którą ten świat nie rozumie. Tylko ci, którzy weszli w przymierze z Jezusem, z Bogiem, odkrywają prawdziwy sens tego małżeństwa. tej tajemnicy. Powróćmy zatem do tych myśli, które już padły w czasie Eucharystii, do myśli związanych właśnie z małżeństwem. Wspomniałem, że właśnie mężczyzna potrzebuje szacunku, a kobieta potrzebuje miłości. Miłość i szacunek to jakby dwa fundamenty relacji małżeńskich. Tak jak w relacjach z każdym człowiekiem miłość i szacunek jest potrzebne, aby taka relacja mogła trwać, to w małżeństwie wydaje się, że jest to niezbędne, bo mężczyzna potrzebuje szacunku od swojej żony, kiedy ona z szacunkiem wyraża się wobec dzieci czy wobec obcych osób, czy nawet znajomych. To bardzo buduje relacje, kiedy żona ma ogromny szacunek i ludzie, którzy są na zewnątrz tej relacji, czy nawet dzieci, to widzą, jak żona ma ogromny szacunek do męża. To jest takie spoiwo, które cementuje relację małżeńską i podobnie miłość, jaką mąż okazuje żonie, cementuje relację małżeńską. Tak jak wspomniałem, jeżeli mąż zapomni o miłości, nie okazuje miłości, to jego modlitwy mogą nie być wysłuchane, dlatego że on się zobowiązał do miłości wobec Boga. I chociaż dary Boże są dawane za darmo, to jednak postawa małżonka może zablokować albo uczynić go niezdolnym do przyjęcia tego, o co Boga prosi. I mężczyzna czy mąż, okazując miłość swojej żonie, nie tylko okazuje to słowami, choć słowa są ważne, ale nie są najważniejsze. Jest też mowa ciała, dotyk, spojrzenie, zauważenie. Zwróćcie uwagę, że to są pewne drobiazgi, na które się nie zwraca uwagi w małżeństwie, a które są ważne w narzeczeństwie. W narzeczeństwie, kiedy się chłopak patrzy na dziewczynę, to jej wygląd, jej twarz, jej ubiór, to jak jest ubrana, uczesana, to ta, jak wygląda, ma ogromne znaczenie. I chociaż mężczyzna do stroju, do ubioru przywiązuje małą wagę, to jednak kobieta przywiązuje ogromną, licząc na to, że ukochana osoba zauważy, dostrzeże, że to ze względu na niego, że to dla niego. To jest ogromnie ważne, bo to jest wyraz miłości. Kiedy mężczyzna widzi, że moja żona się dla mnie stara, że czyni to dla mnie, ze względu na mnie, że poświęca temu wiele czasu, to jest powód do wyrażania miłości, czy to słowem, czy gestem, czy w jakikolwiek inny sposób. To bardzo cementuje relacje. Tak jak i szacunek żony do męża wobec jego kolegów, sąsiadów, przyjaciół, czy wobec dzieci. Szacunek, cześć, ze względu na to, kim jest, co robi i jak się trudzi dla całej rodziny. Uświadamiamy sobie, że właśnie wszystko zaczyna się od ołtarza. Nie w narzeczeństwie, choć w narzeczeństwie się poznajemy w jakimś tam sensie, bo nie do końca, bo nie wszystko da się poznać, choć wydaje się, że to powinno być czymś bardzo ważnym, by siebie poznać od tej strony nie tylko pozytywnej, ale przede wszystkim negatywnej, żeby zobaczyć w narzeczeństwie, co może mnie boleć, co może mnie drażnić, co może mnie ranić u tej osoby. Na to nie zwraca się uwagi, jaka ta osoba popełnia grzechy, jak się zachowuje, jakie ma wady. To dopiero później wychodzi. To jest dzisiaj bardzo zaniedbane i doprowadza do wielu tragedii, do bólu, do cierpienia. Ale nie jest to najważniejsze, bo najważniejsze jest to, co się dzieje właśnie, kiedy stoimy przed ołtarzem. Tu zaczyna się moje całkiem inne życie. Do momentu, kiedy zanim staniemy przed ołtarzem, czy stanęliśmy przed ołtarzem, nasze życie było, można powiedzieć, wolne. Byliśmy wolni, mogliśmy robić, co chcieliśmy, zachowywać się tak, jak chcieliśmy się zachowywać, ubierać się tak, jak kazała moda. Ale w momencie, kiedy staje się przed ołtarzem, wszystko się kończy. To już jest koniec. Ktoś, kto decyduje się stanąć przed ołtarzem, ma też świadomość, że do tej pory to życie, jakie prowadziłem, się skończyło. Już do tego nie wrócę. Tutaj nastąpi koniec. Słowo Boże mówi, że małżeństwo jest przymierzem. I warto się zastanowić, o co tu chodzi, szczególnie właśnie w tym ślubowaniu, kiedy jest się przy ołtarzu, bo od tego zaczyna się nasze małżeństwo. Zaczyna się od momentu składania przysięgi małżeńskiej. Przymierze dla Boga jest ogromnie ważne. Zresztą każda relacja oparta jest na przymierzu, szczególnie ta relacja małżeńska. Każdy człowiek, który wchodzi w relację, czy to z Bogiem, czy z drugim człowiekiem, z czegoś rezygnuje, tak jak młody człowiek, który staje się kapłanem, czy zakonnikiem, czy siostra zakonna. Przychodzi taki moment, kiedy wchodzi się w przymierze z Bogiem i trzeba sobie uświadomić, co tak naprawdę się dzieje w tym przymierzu. Bo, tak jak wspomniałem, sakrament małżeństwa jest pewną tajemnicą, którą odkrywają tylko ci, którzy wchodzą w relacje z Bogiem. To Bóg objawia tę tajemnicę. I w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, jest to opisane w rozdziale 15, kiedy to Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. I Bóg mówi do Abrahama, gdy składa obietnicę, że będzie mu błogosławił i że rozmnoży jego potomstwo. I znakiem tego przymierza był konkretny obrzęd. Otóż Abraham przynosi zwierzęta ofiarne, zabija je, rozcina na pół i połówki ustawia naprzeciw siebie, zostawiając wolną przestrzeń. Po pewnym czasie pojawia się dym i ogień, który przesuwa się między tymi przeciętymi zwierzętami. W taki sposób Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i się zobowiązał. To był zwyczaj praktykowany na Bliskim Wschodzie. Każdy, kto zawierał przymierze, dokonywał takiego obrzędu, zobowiązując się, że jeśli nie zachowa przymierza, które zawiera, to poniesie śmierć. Stanie się z nim tak, jak z tymi zwierzętami ofiarnymi. I właśnie coś podobnego stało się w momencie, kiedy byliście przed ołtarzem, bo zawieraliście przymierze. W tym momencie, patrząc na Chrystusa, uświadamialiście sobie, że On oddał za was życie. poniósł mękę i śmierć za Ciebie, za mnie, za Twojego współmałżonka. Dając nam przykład, kiedy więc ślubowaliście sobie, kiedy patrzyliście sobie w oczy, wypowiadając słowa przysięgi, powiedzieliście coś takiego: żono, w tym momencie umieram dla siebie. Umieram dla siebie i zaczynam żyć dla Ciebie. I podobnie żona, mężu, w tym momencie umieram dla siebie. Od tego momentu zaczynam żyć dla Ciebie. Małżeństwo, czy ta przysięga małżeńska, jest to doświadczenie śmierci jakby własnego ja. Umieram już dla siebie. To, co do tej pory się działo w moim życiu, czego pragnąłem, czego oczekiwałem, już nie istnieje. Nie mam własnych potrzeb. Liczą się potrzeby mojej żony, tak mówi mężczyzna i tak samo mówi kobieta. Nie mam już własnych potrzeb. Rezygnuję z własnych potrzeb, z własnych pragnień. Liczą się potrzeby i pragnienia mojego męża. To jest właśnie przymierze. Śmierć dla siebie, a narodziny dla Ciebie. Umieram dla siebie, a rodzę się odtąd dla Ciebie. I stąd małżeństwo, w małżeństwo jest wpisana służba. Nie da się oddzielić służby od małżeństwa. Żona służy mężowi w sposób bezinteresowny i mąż służy żonie w sposób bezinteresowny. Dajemy siebie w zamian, nic nie oczekując. Bo jeśli się oczekuje, daje za coś, chce, byś ty mi się odwzajemnił, na przykład żona gotuje obiad i oczekuje wdzięczności, mąż zarabia pieniądze i też oczekuje coś w zamian, to nie jest małżeństwo, to nie jest miłość, to jest handel wymienny, coś za coś. Tam nie ma służby, tam jest egoizm. Tam to oznacza, że małżonkowie nie umarli dla siebie, bo wciąż mają swoje potrzeby, bo wciąż czegoś od współmałżonka oczekują, wciąż czegoś pragną, a nie chcą dać, jeśli nie otrzymają. Małżeństwo to służba, daje i nawet jeśli nie otrzymam, wciąż Ci będę dawał. Daję, bo umarłem dla siebie, nie mam własnych potrzeb. Liczą się Twoje potrzeby, więc daję to, czego potrzebujesz, tego, czego ode mnie oczekujesz i odwrotnie. To jest ze wzajemnością, ale nie ma tam podtekstu, że daję, by coś otrzymać. I stąd ta służba, ona jest związana z pokorą. Trzeba być naprawdę pokornym, aby służyć. Dzisiaj to słowo pokorne czy służyć jest niemodne. Ludzie nie chcą sobie służyć, nie chcą być pokorni, nie chcą kochać, bo wydaje im się, że wtedy tracą. I kiedy uświadomimy sobie, że właśnie małżeństwo jest taką ofiarą, że w małżeństwo wpisuje się śmierć mojego ja i moich potrzeb, to odkrywam, na czym polega prawdziwa miłość. Daję siebie drugiemu. I stąd święty Paweł, kiedy pisze w liście do chyba Efezjan, jak się nie mylę, mówi, że ta miłość małżeńska jest na wzór miłości Chrystusa do Kościoła, że mężczyzna powinien kochać swoją żonę tak jak Chrystus ukochał swój Kościół, a żona powinna kochać tak swojego męża jak Kościół ukochał Chrystusa. To jest prawdziwa miłość. związana z ofiarą. Wiemy, że ta miłość Chrystusa jest aż do śmierci. Jest związana z męką i ze śmiercią. I ojcowie Kościoła mówią, że Kościół narodził się z boku Chrystusa, z Jego przebitego serca. Tam, skąd wypłynęła krew i woda. Tam, skąd wypływa miłość Jezusa. Jezus oddaje życie za Kościół. To w śmierci Jezusa rodzi się Kościół. To jest niezwykła tajemnica. Święty Paweł pisze tak: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. I dlatego małżeństwo też jest proroctwem. Małżonkowie są prorokami. Mężczyzna w relacji do swojej żony ogłasza czy objawia światu prawdziwy sens miłości, jaką Chrystus darzy Kościół. I kobieta w relacji do mężczyzny objawia prawdziwy sens miłości, jaką Kościół ma względem Chrystusa. Mąż i żona są prorokami, którzy przez swoje życie w relacjach, w relacji, jakie mają do siebie nawzajem, objawiają pogańskiemu światu miłość Boga. Twoja relacja ze społożonkiem ma wpływ na wiarę. Ona jest światłem dla współczesnego świata. Ludzie, patrząc na twoją relację ze społożonkiem, mogą odkryć miłość Boga. To jest też ewangelizacja. Nic nie musisz mówić. Wystarczy, że zobaczą, jaką masz relację z mężem, jaką masz relację z żoną, aby doświadczyli miłości Chrystusa, jako On ma do Kościoła, a Kościół do Niego. Żeby was nie zamęczyć, pomodlimy się teraz jeszcze przez chwilę. Panie Jezu, polecam Ci każdą relację małżeńską i każdą relację rodzinną, każdą osobę tu obecną, która jest w związku małżeńskim, która jest mężem, żoną, każdą osobę, która jest ojcem, matką oraz każdą, która jest synem, córką. Polecam Ci te osoby i proszę, by miłość Twoja przeobficie wylała się na nich. Niech ich serca będą uwolnione od urazy i zazdrości. Niech będą uleczone wszystkie rany, jakie powstały we wzajemnych relacjach. Panie Jezu, przez dar Twego kapłaństwa, wzywając mocy Ducha Świętego, proszę Cię teraz, aby Duch Święty, który stąpił na nich w sakramencie małżeństwa, stąpił teraz, lecząc rany serca spowodowane brakiem miłości, urazą czy różnymi sytuacjami, w których poczuli się niekochani, nieakceptowani lub w których nie doświadczyli szacunku, miłości. Duchu Święty, ulecz te rany i napełnij serca mężczyzn taką miłością, jaką oczekują żony. Niech każdy mąż otrzyma tyle miłości, ile potrzebuje jego żona, i niech przy pomocy Twojej łaski będzie zdolny tę miłość okazać. Napełni Duchu Święty serca wszystkich kobiet, nie wszystkie żony będą wypełnione szacunkiem do współmałżonka, takim, jakim on oczekuje w swojej rodzinie czy w swoim środowisku. Niech Bóg okaże Ci dzisiaj miłosierdzie i poprzez Twoją decyzję kochania na wzór miłości, jaką Chrystus ma do Kościoła, a Kościół do Niego, uzdrowi też Twoje ciało z wszelkich chorób i dolegliwości. Niech Twoja obecność tutaj, to pragnienie, by poprzez te rekolekcje doświadczyć uzdrowienia w relacjach małżeńskich, nawrócenia, niech ono będzie w tym momencie dla Boga takim znakiem potwierdzającym Twoją decyzję nawrócenia i doświadczenia uwolnienia przez uzdrowienie Twojego ciała. Niech Bóg już teraz uleczy Cię z tej choroby, na jaką cierpisz, z jaką się borykasz lub leczysz, i niech też uwolni od tego zniewolenia, z którym masz problem, który Ci doskwiera, z którego nie potrafisz się wyzwolić. Stąp, Duchu Święty, w imię Jezusa na każde małżeństwo, na każdą rodzinę, na każdą osobę tutaj, przynosząc miłość Chrystusa, łaskę uwolnienia i uzdrowienia. Niech też oddali się od Ciebie to zło, z którym sobie nie radzisz, które dotyka Twojego małżeństwa i Twoją rodzinę. Niech Twoja miłość do Boga stanie się kanałem, przez które spłynie na Twojego współmałżonka i na Twoje dzieci łaska uwolnienia i uzdrowienia. A to zło, które ich zniewoliło czy związało, niech odejdzie i nigdy nie wraca. W imię Jezusa Chrystusa nakazuję władzą kapłańską, wzywając mocy Ducha Świętego oraz wzywając Matkę Bożą rozwiązującą węzły, aby zostały rozwiązane wszystkie węzły, jakie powstały w Twoim małżeństwie, to, co się skomplikowało i nie pozwala Wam być razem, kochać się tak, jak sobie to ślubowaliście, niech będzie rozwiązane. Niech będą rozwiązane wszelkie węzły powstałe w relacjach między Wami a dziećmi, aby to, co Was poróżniło, skłóciło, poraniło, zniknie, a miłość Boga niech uleczy te rany tak, abyście na nowo mogli odkryć, że macie córkę, syna, a Wasze dzieci, że mają rodziców. Nie będą rozwiązane te węzły związane z nałogami, aby Wasze serca były wolne, byście mogli wzrastać w świętości i w łasce u Boga i u ludzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pod Twoją obronę damy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi. I pomódlmy się jeszcze do świętego Michała Archanioła, aby to, cośmy zyskali dzisiaj, przez słuchanie słowa i modlitwę nie zostało nam skradzione, i oraz by nas bronił przed atakami złego, szczególnie kiedy będziemy przybywać na rekolekcje, by nie było żadnych problemów ani na drodze, żadnych problemów z samochodem, z żadnych problemów rodzinnych czy małżeńskich, co mogłoby utrudnić przybycie tutaj, trwanie na modlitwie, na słuchaniu słowa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stroń do piekła. Święci aniołowie, archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. I na szczęśliwy powrót udzielę Wam teraz błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dziękuję Wam za Waszą dzisiejszą obecność, za słuchanie słowa i Mam nadzieję, że jutro zobaczymy się ponownie.